UFO dla większości mieszkańców Kielc to jest coś normalnego. Rynek i Sienkiewicza wyglądały jak tam bomba atomowa spadła. A ile czasu potrzeba, żeby zwiedzić Polskę? Ile czasu potrzeba, żeby zwiedzić województwo? Czasem trzeba dać się poddać i znać swoje miejsce.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy poznajecie tego pana, ale to jest Wojciech Grabowski. Połowa Road Trip Bus.
Większa połowa.
Większa, to tak. I również połowa Top Gear, chociaż na ekranie pojawiasz się tylko ty.
Tak, ta widoczna połowa Top Geara.
Tak jest, ta widoczna połowa, a ta mniejsza widoczna. Połowa...
Ta mniejsza cała... połowa jest niewidoczna, stoi tak za kamerą. Tak. Dzień dobry, cześć.
Jeżeli śledzicie nas trochę dłużej, to mogliście słuchać naszej pierwszej rozmowy, która była premierową, pierwszym odcinkiem w ogóle.
Nasza pierwsza w ogóle, nie tylko nasza pierwsza, ale też twoja pierwsza.
Tak, to była nasza pierwszy odcinek w ogóle u Trzy Świata. Więc historia zatacza koło, teraz co prawda jednoosobowo, ale przynajmniej na żywo, tak. Bo już można i z obrazem, to też myślę, że dużo zmienia. Ale właśnie, to dużo zmienia obraz i to, że jesteśmy tutaj na żywo. A jak dużo zmieniło się w waszym życiu? Bo jak rozmawialiśmy wtedy, to rozmawialiśmy o tym, że planowaliście wielką wyprawę do Stanów, tam planowaliście wziąć ślub.
Właśnie dlatego zacząłem teraz myśleć, czy to było w tych czasach przed, czy po. Czyli wychodzi, że to było jeszcze w tych czasach
przed. To było w czasach jeszcze przed, kiedy jeszcze dało się planować rzeczy.
Kiedy się dało planować rzeczy. No to w naszym życiu się dużo zmieniło od tego czasu. Przede wszystkim już nie planujemy. Nauczyliśmy się trochę nie planować. Jeśli chodzi o tamten czas, to był chyba taki rok, kiedy jeszcze właśnie rozmawialiśmy, gdzie mieliśmy chyba najmocniej zaplanowane te wszystkie nasze wyjazdy. Okay. Wtedy bardzo dużo też podróżowaliśmy jeszcze w czasach przed. I to był taki rok, gdzie pierwszy raz wiedzieliśmy tak dokładnie, że w tym miesiącu jedziemy tu, wracamy tego. Później mamy 5 dni przerwy, jedziemy tam i tam. Później wracamy, mamy jakiś tam ślub kolegi. Później po tym ślubie mamy 3 dni przerwy, znowu gdzieś jedziemy. No ale wyszło jak wyszło. Okazało się, że do Stanów nie dotarliśmy i do tej pory nie dotarliśmy do tych Stanów, ale jeśli chodzi o temat ślubu, to coś tam się z nim ruszyło, więc może już w przyszłym miesiącu trochę zmieniła się koncepcja, znaczy jakby cały czas się nie rozmyśliliśmy, ale zmieniła się trochę koncepcja, że może jednak zamiast Las Vegas i Elvisa będzie wulkan i Islandia.
Kurczę, to widzę, myślimy podobnie, bo my mamy tak podobnie myśleliśmy, co prawda jaskinię lodową, bo my w ten wulkan nie wierzymy. Bo jakby on wybuchał i my tam jeździliśmy go zobaczyć, jak wybuchał
i nie
wybuchał.
A byli tam ludzie, którzy pilnowali wulkanu, żebyście nie zauważyli krzywizny ziemi?
Tak, i jeszcze byli tacy, którzy nam wmawiali, że jest zorza polarna, też jeździliśmy i zorza polarna nie istnieje.
Tak.
No dobra, ale to oprócz tego, że przestaliście planować... to chyba też dużo się pojawiło, bo Top Geara też wcześniej nie było.
Tak, Top Gear wyszedł w ogóle bardzo przypadkiem, bo my już wtedy na blogu jakiś czas mieliśmy chyba 2 czy 3 lata serię Kuchni Świata, gdzie mniej więcej co miesiąc pojawiał się przepis z jakiegoś kraju, najczęściej przez nas odwiedzonego, jakaś potrawa, której nauczyliśmy się często przygotowywać na miejscu. No i wtedy, kiedy przyszły już te czasy po 5-6 dni przed naszym wyjazdem okazało się, że nie możemy lecieć do Stanów. Mhm. Więc mieliśmy spakowane walizki, garnitur, suknię ślubną i tak dalej. Wszystko było. Mieliśmy wszystkie materiały blogowe ogarnięte i opublikowane, bo kiedy mieliśmy lecieć do Stanów, nie chcieliśmy, żeby ten content europejski mieszał nam się ze Stanami, więc wszystko już zostało opublikowane. No to nagle wychodzi, że nie tylko nie można podróżować, ale nie można wychodzić za bardzo z domu. No i ja wtedy gdzieś tam napisałem, że słuchajcie, może tam wszyscy siedzą w domu i tak dalej. To był ten okres, kiedy jak się wychodzi na ulicę, to nie było samochodów, tak? Bo to ludzie wtedy, ja pamiętam, że wtedy też moja najszybsza podróż do Warszawy, to była podróż busem po Warszawie i tak dalej. To czułem się, jakbym był taki
opuszczone
film z
miasta.
Willem Smithem.
Jestem legendą.
Jestem legendą, tak się dokładnie czułem. Więc wszyscy siedzieli w domach i napisałem tak luźno, że a może no z racji teraz, że wszyscy siedzimy w domach, tam ludzie trochę gotują, co prawda drożdży nie ma, ale z innymi produktami jeszcze nie ma problemu. No to może chcielibyśmy...
Aha, bo drożdże wtedy były wykupione.
Tak, tak, był wtedy kryzys drożdżowy. No to zaproponowałem, że może chcielibyście te przepisy nie co miesiąc, czy tam co półtorej, tylko tam wrzucić nawet raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. No i odbiór był bardzo dobry. Ludzie rzeczywiście siedzieli w domu i się im nudziło. Ja wtedy sobie pomyślałem, że no w sumie kupiliśmy niedawno pierwszy taki aparat, który potrafi filmować. Wcześniej mieliśmy aparat podobnej marki, takiej samej nawet jak ty, który do filmowania się niezbyt nadaje. Mieliśmy kupiony nowy aparat, trochę sprzętu, trochę tam wcześniej przygotowywaliśmy się do tych stanów pod kątem filmowym i uznałem, że spróbujmy może wideo i też rzucimy luźno taki pomysł. Wynajęliśmy wtedy tutaj właśnie u nas w Kielcach domową spiżarnię, czyli takie studio kulinarne, w którym są robione różne szkolenia. Ja to miejsce gdzieś tam znałem. Wiedziałem, że z racji pandemii prawdopodobnie nie mają zbyt dużo szkoleń, więc wynajęliśmy to studio na jeden dzień. Pierwszy dzień to było bardzo dużo nagrań. Już nie pamiętam, ale wiem, że siedzieliśmy od 8 chyba do 23. Wróciłem do domu, byłem potwornie zmęczony. Nagraliśmy wtedy kilka odcinków. Wtedy też pierwsze montaże i tak zaczął się Top Gear. Okazało się, że całkiem sporo osób chce to oglądać. Nam robota taka też filmowa, ale trochę inna niż w przypadku filmowego podróżowania też sprawia dużo radości. Mi sprawia dużo radości to, że mogę się dzielić tymi przepisami też w takiej formie wizualnej. Mogę też pokazać, wtedy to też różne rzeczy odkrywało, powiedzmy, których nie dało się zrobić w tej wersji pisanej. No i tak się zaczęło i do tej pory to trwa, więc teraz dzielimy czas pomiędzy Top Gear i pomiędzy Road Trip Bus. Staramy się podczas naszych podróży, na przykład ostatnio podczas wizyty w Hiszpanii, gdzieś tam nagrać też w terenie z jakimś fajnym tłem i tak dalej. No i teraz już będą 3 lata już. Już będą niedługo 3 lata.
3 lata.
3 lata Top Gear, tak.
Ale to w takim razie, bo zmieniło się, zaczęliście tutaj więcej nagrywać i czy... Dobrze zauważyłem, że raczej macie taką tendencję, że ten blog to już trochę mniej się tam dzieje, a na kanale chyba trochę więcej YouTube'owym.
Generalnie tak, już odkąd przyszły te czasy po tych podróży było też trochę mniej, my zaczęliśmy mniej pisać. Teraz piszemy zdecydowanie mniej artykułów niż robiliśmy w czasach przed, bo dawniej to było nawet czasem około 50, 60, 70 artykułów. Skupiliśmy się bardziej na social media.
Miesięcznie?
Rocznie. Już bez przesady. Rocznie. To około 50, 60, tam chyba rekordowy rok to było pod 70, czyli tam wtedy co 5 dni wychodził nowy artykuł. Tylko, że to też był taki czas, gdzie byliśmy 100 dni ponad w podróży, więc tych materiałów mieliśmy zebranych bardzo dużo. W czasach po zaczęliśmy pisać mniej. Mocniej przerzuciliśmy się chyba na media społecznościowe, więc tam Instagram. Nawet jeśli były takie okresy, gdzie nie dodawaliśmy zdjęć, to na tym Insta Stories staramy się być cały czas aktywni. To też pozwala nam na taki fajniejszy kontakt z odbiorcami. Jeśli chodzi o bloga, to jest tak trochę, że dużo osób wchodzi na przykład z Google'a, wchodzi, bierze, wychodzi i to są takie osoby, zostaje, które są w statystykach, ale jakby są mniej z nami związane. A jeśli chodzi o formę wideo, no to właśnie też zaczęliśmy trochę Top Gear nas też do tego pchnął, żeby robić więcej tego YouTube'a podróżniczego. W tym roku plany są duże i tą formę bardzo lubimy, bo też uważamy, że zmieniła się blogosfera. My zaczynaliśmy bloga prowadzić w roku 2015. I zaczęliśmy go prowadzić z takich powodów praktycznych. Sami nie potrafiliśmy jakichś rzeczy w internecie znaleźć. To były czasy, gdzie naprawdę było w porównaniu z czasami obecnymi naprawdę bardzo mało informacji w polskim internecie, szczególnie o niektórych kierunkach. Nasz blog się zaczął paradoksalnie od Ukrainy. My wtedy jechaliśmy na konferencję naukową, przekraczaliśmy granicę i przekroczenie tej granicy nie było łatwe. I opisaliśmy to później, okazało się, że ludzie chcą to czytać, więc u nas było bardzo dużo takich artykułów praktycznych. Teraz też jadąc do wielu miejsc, nie mamy często takiego wrażenia, że ten artykuł nasz będzie super potrzebny, bo jest dużo lepiej i bardzo mnie to cieszy.
No, polska blogosfera to chyba w ogóle jedna z największych na świecie, więc jakby dostęp do informacji, żeby gdzieś pojechać, to już nie jest takim problemem.
Ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że możliwe, że jeśli chodzi o blogosferę podróżniczą, to Polska jest top 1. Biorąc pod uwagę liczbę blogów podróżniczych, jakość tych blogów, to na pewno w przypadku kierunków europejskich, w przypadku wielu miejsc po polsku można znaleźć informacje zdecydowanie bardziej szczegółowe i lepsze niż po angielsku.
Prawda.
Tak, może powiedzmy, prawda, im dalej od Polski będziemy odjeżdżać, no to tych rzeczy będzie mniej.
To chyba najgorzej jest z Afryką, jak tak sprawdzałem. Tu mimo wszystko trzeba się różnych narodowych, innych narodowości blogami.
Tak, ale
popierać.
To jest chyba też trochę naturalne, no bo powiedzmy Afrykę, czy nawet, nie wiem, jakieś tam powiedzmy Azję, z wyjątkiem może Azji Południowo-Wschodniej i Japonii też odwiedza mniej osób, więc siłą rzeczy tych materiałów jest mniej. Ale jeśli chodzi o Europę, czy mówimy o Niemczech, o Czechach, czy o jakichś takich bardziej odległych krajach,
to ciężko znaleźć zakątek,
to naprawdę po polsku jest bardzo, bardzo fajnie to. I często jakieś niszowe miejscowości, niszowe atrakcje są opisane w języku polskim, co mnie bardzo cieszy. I też mam nadzieję, że my też trochę dołożyliśmy cegiełkę do tego, bo pamiętam, że wtedy jak zaczynaliśmy, to jeszcze były takie tendencje, że wiele osób prowadziło te swoje blogi tak bardzo poetycko. Ja nigdy takich blogów nie lubiłem. Dlatego jakby u nas było dużo praktycznych informacji, trasy zwiedzania i bardzo mnie cieszy to, że to też poszło w tym kierunku. Teraz jest na pewno zdecydowanie
lepiej. Prawda, korzystałem, polecam. Ale mówiłeś o tym wideo, że poszliście w tą stronę i w te media społecznościowe. Ja sprawdziłem. Macie konto na TikToku, ale jeszcze nie korzystacie.
Powiedzmy tak, TikTok może nie jest naszym ulubionym medium. Ja parę razy robiłem takie podejście, żeby sobie na tego TikToka wejść, poprzeglądać treści, które są tam zamieszczane. I nie jesteśmy fanami i sama ta TikTokizacja innych mediów społecznościowych też nam się do końca nie podoba. Bo jednak uważam, że w TikToku chyba takie najbardziej atrakcyjne dla twórców jest to, że łatwo tam zrobić wyświetlenia. One dają dopaminę i wiadomo, że wiesz, budzisz się, patrzysz, że o, post ma tyle wyświetleń, tyle osób gdzieś tam zaserduszkowało i tak dalej. I często twórcy zapominają o tym, że te treści na TikToku to są treści takie, które wiesz, no jakby w ciągu minuty jesteś w stanie obejrzeć pewnie 15-20 nie wiem, filmików na TikToku.
No, na pewno za jednym posiedzeniem, tylko że nagle człowiek tak myśli, że to minuta, to 40 minut.
One są często bardzo ogólne i jakby też tworzenie takich treści ogólnych nie jest dla nas jakoś super atrakcyjne, bo jakby myślimy o tych naszych odbiorcach i jakby chcemy raczej iść w szczegółowe rzeczy, a nie takie, nie wiem, no widziałem takie filmiki w kontekście podróżniczym typu jak znaleźć nocleg jadąc gdzieś tam. Wejdź na Booking, wejdź na Airbnb, coś tam. No i nie wiem, czy robienie takiego filmu w obecnych czasach, bo jakby ktoś to napisał w 2012 w formie artykułu, to miało sens, tak? Bo ludzie jeszcze nie znali, nie wiedzieli jakieś tam takie informacje, a teraz typu, no nie wiem, tam jak oszczędzać na lotach. I to też widzę, jest rolka, która, tam rolka, ten filmik, który fajnie idzie. I jak oszczędzać? Wejdź sobie na porówny warki lotów. No to tak
lepiej,
trochę bez sensu.
Najpopularniejszym trendem chyba było to, żeby ubrać na siebie jak najwięcej warstw albo wpakować rzeczy do poduszki. I to zrobiło tyle osób, nagrało filmiki, że to jest taki turbo hack na oszczędzanie.
A nie banują już linie za to?
Właśnie Ryanair, który też ma TikToka, odpowiedział na ten trend i podał nowy kosztorys. Ile za dodatkową poduszkę, ile za dodatkowe warstwy i tak dalej. Póki co był to żart, ale znając linie lotnicze, to nie wiadomo, więc jakby trochę strzał w kolano, że wszyscy zaczęli też to sobie pokazywać.
Tak,
jako
więc
nie wiadomo jaki lifehack.
My nie jesteśmy fanami TikToka, jednak jakby YouTube, te dłuższe formy, one też pozwalają się twórczo chyba bardziej wykazać. Jesteśmy pod wrażeniem czasem, bo jakby to też nie jest tak, że skreślamy TikToka, bo widzimy tam jakieś filmy, które są fajnie nagrane w kreatywny sposób, ale póki co chyba nie widzimy tam do końca miejsca dla siebie. I też mam wrażenie, jak widzę po swoich kolegach, twórcach z różnych branż, nie tylko podróżniczej, ale też z kulinarnej, że oni często nie do końca mają pomysł na tego TikToka i są na tym TikToku dlatego, że chcą, żeby im ten pociąg nie odjechał. Bo tak było w tych czasach, no powiedzmy jeszcze te kilka lat temu, gdzie Instagram był nowością, teraz ciężko sobie to wyobrazić. I ludzie żałują, że na tego Instagrama nie weszli dwa lata wcześniej, bo wtedy Instagram był taki, że tam rosło się organicznie, łatwiej zbierało się tą społeczność i tak dalej. I na TikToku też chyba kilka lat temu było coś takiego.
I nawet jeszcze ze dwa lata temu, nawet półtora roku temu myślę, to ta tendencja wzrostowa nowych profili była bardzo duża, jak się tylko cokolwiek tworzyło.
W tym momencie tych twórców jest więcej. Chyba też TikTok jakby stwarza taki nacisk na samych użytkowników, żeby oni też byli twórcami. To się tak zaczyna trochę mieszać. a przez to, że jakby, żeby dotrzeć do ogółu, to musimy robić ogólne treści i to jest jakby nie do końca to. Nawet jak widzę kanały edukacyjne, mam znajomych, którzy robią materiały związane na przykład z medycyną i oni też narzekają na to, że to są rzeczy, no, że oni jakby nie mogą zrobić tak naprawdę szczegółowych, no bo mają paręnaście sekund i to są wszystko takie podstawy, no, co zrobić, jak złamałeś nogę, iść do lekarza.
Nie, już coraz dłuższe można treści publikować.
Tylko to, czy można publikować i czy ludzie będą to chcieli oglądać, bo to też jest
druga
problem.
Kwestia, że tych długich treści ciężko, żeby przyswajali. To prawda. Ale mówiłeś właśnie o tych ładnych, szczegółowych treściach i to jest w sumie jeden z powodów, dla którego się spotkaliśmy, że stworzyliście jeden z najlepszych, znaczy w sumie wyszło na to, że najlepszy film w ramach konkursu turystycznego dotyczący naszego województwa świętokrzyskiego, więc teraz już wam gratulowałem, ale jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, proszę bardzo, to są, znaczy, to jest połowa zwycięzców.
Połowa zwycięzców, większa połowa zwycięzców.
Większa połowa zwycięzców. Jakbyś mógł w kilka słowach powiedzieć, czym jest ten konkurs, bo on też widzę, że trochę się zmienił, tak jak trochę w sumie wy się zmieniliście, bo jeszcze adres internetowy tego konkursu to jest Mistrzostwa Blogosfery, czy tam blogerów, a już w opisie już jest vlogerów, już jest zmienione. Więc to też pokazuje tą tendencję chyba zmiany.
Tak, to jest konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który jest organizowany od 5 lat. Mhm. Przez pierwsze 4 lata były to Mistrzostwa Blogerów i generalnie idea była taka, że zgłaszały się tam chętne osoby, były robione takie preeliminacje, do każdego z województw wybierany był jeden reprezentant i przez pierwsze 4 lata to opierało się głównie na tworzeniu treści podróżniczo-turystycznych na blogach i w mediach społecznościowych, a w zeszłym roku, 2022, Polska Organizacja Turystyczna postanowiła pójść trochę z duchem czasu i Mistrzostwa Blogerów zmienić w Mistrzostwa Vlogerów, gdzie zamiast artykułów był film na YouTubie jako główny temat. No i o ile braliśmy udział w drugiej edycji Mistrzostw Blogerów i mówiliśmy wtedy nigdy więcej, no to z racji zmiany tej formuły na tą vlogową wideo postanowiliśmy, że to może być ciekawe wyzwanie. To akurat złożyło się też z pewnymi naszymi takimi zawirowaniami, jeśli chodzi o wyjazdy, które mieliśmy w tym czasie. Okazało się, że tam, gdzie mieliśmy jechać, nie jedziemy. Mamy trochę więcej tego czasu, więc postanowiliśmy przyjąć wyzwanie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w tym wstępnym etapie, gdzie wysyła się jakby swoje CV, wybiera się 2 województwa, które chce się reprezentować. Mm-hmm. I my na pierwszym i na drugim miejscu postawiliśmy na województwo świętokrzyskie.
To taki trochę cheat.
Trochę cheat. Znaczy wiedzieliśmy, że nie chcemy robić tego materiału z racji pogody, bo nagrywaliśmy to w listopadzie w innym województwie. Wiedzieliśmy, że chcemy poświęcić temu sporo czasu, że jakby jeśli pogoda nie będzie nam pozwalać zrobić tego, co chcemy, no to będziemy musieli te dni zdjęciowe rozbijać. Typu nagrywamy w poniedziałek, później 3 dni nie nagrywamy, bo są złe warunki i nagrywamy w czwartek. No to jednak w przypadku robienia tego w swoim województwie jest to łatwiejsze, bo jadąc gdzieś, nie wiem, w zachodniopomorskie, no to nie możemy sobie tej pogody przewidzieć, no nawet 3 dni wcześniej, bo jeśli mówimy w kontekście filmowania, no to istotne są takie rzeczy jak na przykład mgły, jak to, czy będzie słonecznie, czy nie będzie słonecznie, nie sama temperatura, nie samo to, czy będzie jakiś tam opad, czy nie będzie, ale też takie konkretne warunki w konkretnych miejscach. No i przez to, że mieliśmy to u nas w Świętokrzyskim, mogliśmy sobie na to pozwolić. Na szczęście okazało się tak, że z pogodą trafiliśmy całkiem fajnie i wszystko zamknęliśmy w 4 dniach zdjęciowych, które były po sobie, ale jeśli chodzi o pogodę, to też dostosowywaliśmy do pogody miejsce naszych wyjazdów. Mieliśmy zrobiony plan, wiedzieliśmy, gdzie chcemy robić zdjęcia i no na przykład w przypadku Krzysztoporu, który wyszedł nam bardzo fajnie w tym filmie.
Przepięknie.
O 6 rano postanowiliśmy, że jedziemy tam, a nie w inne miejsce, gdzie mieliśmy jechać, bo okazało się, że no ta pogoda przez noc zmieniła się i zapowiadają, że może będzie fajnie. I też jadąc tam nie wiedzieliśmy, czy trafimy, czy nie trafimy. Trafiliśmy. Film nazywa się Tajemnicze Świętokrzyskie. Na YouTubie dobije już powoli do 100 tysięcy, co bardzo nas cieszy.
Będzie link na dole, więc możecie dorzucić swoją cegiełkę.
Tak, zapraszamy. I utrzymany jest w takim temacie legendarno-tajemniczym. Wiedzieliśmy, że to będzie listopad, wiedzieliśmy, że no nie mamy co liczyć na piękne słońce, kwiaty raczej nie zakwitną, trawa się nie zazieleni, a z racji tego, że no nasz region jest tak kojarzony trochę z legendami, tu czarownice, gdzieś tam jakieś wampiry, jakieś właśnie legendy i tak dalej, to uznaliśmy, że w tym kierunku pójdziemy, pokazaliśmy trochę różnych fajnych ruin, pokazaliśmy trochę przyrody, trochę takich rzeczy, które gdzieś tam działają, trochę naszych lokalnych przysmaków. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. No my na pewno byliśmy zadowoleni z tego filmu pod tym kątem, że to, co sobie gdzieś tam na początku założyliśmy, udało się zrealizować.
No ja w ogóle jestem pod wrażeniem właśnie, jak mimo wszystko dla kogoś na pierwszy rzut oka może niekorzystne warunki pogodowe, że właśnie gęsta mgła, że tego słońca chyba nie było za dużo, że śnieg się roztopił i już nie było tak nawet tej zimowej aury. Ten ale film wyszedł magicznie.
Trafiliśmy na fajną szać na przykład w tokarni.
Mega kreatywnie.
I takie było zamierzenie, że nie będziemy starać się walczyć z pogodą, ale tej pogodzie się poddamy. I mieliśmy nawet, powiedzmy, taki plan B, jakby na przykład cały czas lało. Wtedy wiedzieliśmy, że skupimy się mocniej na zamkach, na ruinach, bo też to może nadać im takiego fajnego klimatu. Może niekoniecznie chcemy takie miejsce odwiedzać wtedy, kiedy pada, bo lepiej odwiedza się je wtedy, kiedy jest słoneczne, kiedy jest fajnie. Ale fajnie taki film też by się oglądało, więc byliśmy przygotowani nawet na gorsze warunki. Z tych warunków, na które trafiliśmy, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i efekt, jakby ktoś nam pokazał ten film przed rozpoczęciem zdjęć, to byśmy powiedzieli, że bierzemy go w ciemno, że to wszystko tak jak jest, to nam się podoba i tak dalej.
No jak się okazało, nie tylko wam. Właśnie kto w ogóle decyduje na temat tego, kto zwycięża w tym konkursie?
W tym konkursie jest właśnie ten dwustopniowy system. Pierwszy stopień to jest wybór reprezentantów województw i tam głos ma tylko kapituła. Okay. Te wyniki nie są jawne, więc jeśli ktoś się nie dostaje, to nie wie, czy był na trzecim miejscu w województwie, czy na piątym, czy nie. Więc na tym pierwszym etapie decyduje tylko kapituła. Kapituła złożona jest z kilku osób związanych z turystyką. Są tam jakieś osoby związane też z filmowaniem, z podróżami, z przedstawiciele jakichś lokalnych organizacji turystycznych i tak dalej. Więc to jest kilka osób, które powiedzmy zna się na temacie. W następnym etapie, kiedy już jest się tym reprezentantem województwa i kiedy rzeczywiście oceniana jest konkretnie ta praca konkursowa, w 25% pod uwagę brane jest głosowanie internautów, w 25% brane są pod uwagę zasięgi i w 50% brane jest pod uwagę ocena kapituły, więc wchodzą tam tematy ilościowe i jakościowe. Jeśli chodzi o głosowanie, byliśmy na czwartym miejscu, co troszkę nas zasmuciło, bo naprawdę tutaj u nas w regionie było duże poruszenie, czuliśmy bardzo duże wsparcie lokalnej społeczności i tak dalej. System głosowania był taki, że może nie będę się na temat tego systemu wypowiadał, powiedzmy dużo osób miało zastrzeżenia, więc to czwarte miejsce to było takie miejsce, które nas trochę nie satysfakcjonowało, ale mimo wszystko bardzo cieszymy się właśnie, że udało się nam tą lokalną społeczność zaangażować. Naprawdę mieliśmy ogromne wsparcie udostępnienia przez osoby prywatne, przez instytucje, często przez no jakby bardzo wiele osób, które wcześniej nas nie znało i tak dalej. Już po opublikowaniu tego filmu włączyło się w promocję czy samego filmu, czy w promocję głosowania. Więc tam mieliśmy czwarte miejsce. Jeśli chodzi o zasięgi, to one publicznie nie są podawane, ale razem z innymi uczestnikami robiliśmy sobie takie zestawienie, gdzie prawie wszyscy uczestnicy podali te zasięgi, więc w zasięgach byliśmy prawdopodobnie pierwsi. No ale wychodzi tak, jak zrobiliśmy sobie tabelkę Excela i tak dalej, no to wychodzi, że wśród jurorów też musieliśmy zająć dobre miejsce. Więc to na pewno było miejsce na podium, prawdopodobnie pierwsze albo drugie, więc cieszymy się, że zostaliśmy docenieni.
Co do tego systemu głosowania, to ja będę trochę bronił organizatorów, bo trochę wiem od drugiej strony, akurat festiwal muzyczny organizując, to nigdy nie ma dobrego systemu, który zadowoli wszystkich.
Dlatego ja bardzo nie lubię głosowań.
To prawda. Fajnie byłoby się oprzeć tylko na jurorach, no ale mimo wszystko oni też potrzebują zasięgów. Ja na przykład przyznam się bez bicia, nigdy nie byłem jeszcze w Szydłowie, a o zamku Mokrsko pierwszy raz w ogóle usłyszałem w waszym filmie. Czy dla was są w ogóle jeszcze w naszym województwie jakieś miejsca, których nie znacie, które jeszcze planujecie dopiero odwiedzić?
Wiesz, skoro ich nie znamy, to nie mogę ci powiedzieć o tym, że ich nie znamy, bo ich nie znamy, nie wiemy o nich.
Ale może wiecie, a nigdy nie byliście.
Na pewno są i myślę, że każdy nawet jakby... Niektórzy zadają takie pytania, ile czasu potrzeba, żeby zwiedzić Hiszpanię? A ile czasu potrzeba, żeby zwiedzić Polskę? ile czasu potrzeba, żeby zwiedzić województwo, żeby zwiedzić nawet powiat.
Jak dokładnie.
Więc siłą rzeczy jakby praktycznie większość osób nawet nie pozna swojego, może nie poznać tak dokładnie swojego powiatu. I to jest fajne, bo cały czas można gdzieś tam szukać, cały czas odnajdują się nowe miejsca. Dobrze, że nie powiedziałeś, że nie byłeś, źle by było, gdybyś powiedział, że byłeś kiedyś w Mokrsku, bo ten zamek, tak jak mówiliśmy w filmie, jest nieudostępniony do zwiedzania i to są ruiny, więc...
Ale podejść, tak, zobaczyć z zewnątrz
tak,
można.
Podejść można. I on naprawdę, jego położenie jest piękne, on jest taki bardzo mroczny. Szkoda trochę, że teraz zostały z niego tylko takie ruiny. Jeśli chodzi o Szydłów, to mam nadzieję, że to nadrobisz, bo...
Nie, ostatnio przejeżdżałem tam motocyklem, to było mój pierwsze bliższe spotkanie, ale teraz muszę tam wjechać.
Ale to wiesz, zatrzymać się nawet na chwilę, spróbować sobie tej śliwki i tak dalej. Szydłów jest przykładem takiego miejsca, które ja mam okazję obserwować od dziecka, bo jestem ze Staszowa. Szydłów to jest zaledwie 13 kilometrów od Staszowa, więc widziałem, jak on się zmienia. I naprawdę pod kątem turystycznym w ostatnim czasie bardzo widać, że to miejsce się zmieniło. Dawniej był problem z tym, żeby kupić śliwki w Szydłowie, w stolicy polskiej śliwki. To znaczy, jak był sezon, to oczywiście one były w sadach, tam nie było problemu, podjeżdżało się. Ale turyści przyjeżdżali, wchodzili na rynek, a tam nie było nic. Często turyści, tak jak ty mówisz, że właśnie przejeżdżałeś. Szydłów dużo osób łapał tym, że przejeżdżało sobie, patrzą na jakieś mury, to się zatrzymam. I pod tym kątem jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. To nie jest jakieś takie miejsce, gdzie jedziesz i 3 dni je eksplorujesz, ale przejeżdżasz sobie, zostawiasz sobie motocykl, zostawiasz sobie samochód, idziesz się przejść, godzinka. Jak masz trochę więcej czasu, można wejść do tych atrakcji, które gdzieś tam są biletowane, przejść się w okolicach murów. I to jest bardzo fajne i fajnie, że gdzieś tam też w Świętokrzyskim są takie atrakcje, które może nie są takim topem, że ludzie będą przyjeżdżać z Gdańska, żeby zobaczyć Szydłów, ale jak będą przyjeżdżać z Gdańska, żeby zobaczyć jaskinię Raj albo w zamek Pałac Krzysztoporze i akurat będą przejeżdżać koło Szydłowa, to się tam zatrzymają i powinno się im podobać.
A i zamek Krzysztoporze to w ogóle jest moje ulubione miejsce chyba w województwie świętokrzyskim, choć tak daleko od Kielc. No właśnie, ale obserwowałeś, jak Szydłów się zmienia pod tym kątem turystycznym i jak obydwaj przynajmniej dobrze wiemy, województwo świętokrzyskie jest pełne takich magicznych miejsc, takich właśnie tych zamków, tokarnia, bardzo dużo miejsc można by wymieniać, piękne małe miasteczka. Czy masz jakąś diagnozę, dlaczego mimo wszystko Kielce i województwo świętokrzyskie najlepiej turystycznie chyba nie stoją?
Wiesz co, ja bym może nie powiedział tak, że jakby, jeśli oczywiście porównamy sobie Kielce z Krakowem, z Małopolskim i tak dalej, no to jest przepaść, tak? Województwo Świętokrzyskie, a Małopolskie pod kątem turystów, no nie jest tak znane. Ale czy jest aż tak źle? Tego też bym nie powiedział, bo ja też na przestrzeni lat widzę, jak jakby zmienia się turystycznie całe nasze województwo. Jeśli chodzi o diagnozę, to chyba to radzę też wszystkim regionom, bo myślę, że cała Polska ma z tym problem, a ja widziałem za granicą często. Kooperacja i współpraca. Ważne jest to, żeby tak naprawdę te obiekty różne z różnych kategorii ze sobą współpracowały. Takich rzeczy często brakuje nie tylko u nas, ale w całej Polsce. Często jeden sąsiad jest niezadowolony, bo ktoś ma agroturystykę, ktoś inny ma agroturystykę i on jest niezadowolony, bo do tamtego przyjeżdżają, a jeszcze jest robiona jakaś atrakcja i tak dalej. To nie, to właśnie to działa na takich zasadach często w Szwajcarii, w Austrii, że wszyscy się cieszą z tego, jak twój sąsiad zarabia, jak twój sąsiad ma tych turystów i tak dalej, to siłą rzeczy to wiesz, ty sobie otworzysz wtedy restaurację albo jak u sąsiada nie będzie miejsca, to ludzie przyjdą do ciebie i to działa na takim poziomie mikrolokalnym i też na takim poziomie makro. Jedne atrakcje turystyczne mogą korzystać na tym, że te inne będą promowane, że one będą mocno jakby turystycznie. No tu przykład tego Szydłowa. Szydłów to jest bardzo fajne miejsce, ale to nie jest takie miejsce, do którego specjalnie z drugiego końca Polski będziesz przyjeżdżał.
No tak.
Ale pojedziesz tam przy okazji. No i na przykład Szydłów Kurozwęki, 7 kilometrów od siebie oddalone miejsce. Kurozwęki rzeczywiście przyciągają tych turystów spoza województwa. I taki Szydłów powinien, może to źle brzmi, ale tak trochę podłączyć się do tego. Że
zdecydowanie.
Tak, ale Kurozwęki wtedy też zyskują, bo przyjedź do nas, ale możesz przyjechać na 2 dni, możesz przyjechać na 3 dni. W okolicy mamy to jest fajne w okolicy. Tam możesz podjechać, tu spróbujesz takiego lokalnego produktu. Pod kątem na przykład gastronomii. Gastronomia zyskuje wtedy, kiedy są hotele. Hotele zyskują wtedy, kiedy jest gastronomia. Bo to też był taki problem, że ludzie przyjeżdżali czasem na przykład do Kielc jeszcze parę lat temu, kiedy ten rynek u nas wyglądał gorzej, teraz wygląda trochę lepiej. czasem na jakieś konferencje. Często mam tak, że jak się z kimś spotykam, to ktoś mówi, że miał jakąś konferencję, jakiś wyjazd z pracy i tak dalej, ale on nie wiedział za bardzo, gdzie iść, nie wiedział, co ma robić i tak dalej. Miał wolne, no i w sumie to tak trochę nie ten. I ta informacja, ta kooperacja, no ja czekam na coś takiego jak na przykład taka karta, nawet może nie miejska, ale karta wojewódzka. Bardzo lubię te karty miejskie, to też pewnie jak miałeś okazję być w jakichś najczęściej zagranicznych europejskich miastach, to widziałeś, że turyści rzeczywiście fajnie się z tego korzysta.
Tak, jako, Lwowska na przykład.
Tak, ale jak wiesz, jako turysta się cieszysz, bo fajnie, kupujesz kartę typu za 100 zł na 2 dni, idziesz i w tych biletach sobie zyskujesz, odzyskujesz 200 zł, a gdybyś nie kupił karty, to na bilety byś wydał 50. Więc wszyscy są zadowoleni. Ty jesteś zadowolony, odwiedziłeś więcej miejsc. Te obiekty są zadowolone, bo mają też więcej turystów, to się jakoś gdzieś tam rozkłada. Taka gdzieś tam karta też pozwala tego turystę zachować na dłużej. I Świętokrzyskie, myślę, że też tych turystów rzeczywiście coraz mocniej zachęca do tego, żeby tutaj zostali. My może u nas nie patrzymy na to w ten sposób, no bo jakby my tu żyjemy, więc my te wszystkie obiekty są dla nas normalne.
No właśnie, ja się zastanawiam, czy to przez to, że wewnętrznie tego nie widać, czy faktycznie Kielce na przykład jako miasto wojewódzkie nie stara się być właśnie taką bazą wypadową w sumie dla zwiedzania województwa świętokrzyskiego i gór.
Myślę, że się stara, ale to też jest taki proces, którego nie da się odgórnie zrobić administracyjnie, bo żeby jakby województwo, całe Kielce, okolice Kielc były atrakcyjne, no to muszą powstawać obiekty. Był duży problem z bazą, taką hotelową, noclegową. I tu nie mówimy o jakichś takich dobrych hotelach i tak dalej, tylko nawet o takich zwykłych. No, do tej pory w Kielcach, nie wiem, czy w Kielcach jest jakiś hostel.
No właśnie też się zacząłem teraz o tym zastanawiać. Chyba hostelu nie ma.
No i pod kątem takiej turystyki studenckiej, to jakby, jak wiesz pewnie, jak wygląda to w kontekście akademików, że nie wszędzie jest tak, że, bo są miasta, które też akademiki wykorzystują tak trochę hostelowo, że idziesz tam na weekend.
No właśnie, chociażby w wakacje można by.
Tak, ale często to no jakby są tam jednak te problemy takie administracyjne. To, że w Kielce nie mają hostelu, no to już w pewnym sensie mają ciężej przyciągnąć takiego turystę budżetowego. Jeśli chodzi o tych turystów, którzy mają większą kwotę do wydania, to problem był poza Kielcami, że oni chcieli mieć jakiś fajny nocleg, chcieli mieć fajną agroturystykę i tego jeszcze parę lat temu nie było, albo było to w małej ilości. Teraz jest coraz więcej. No ja też widzę, no jakby jak na przykład znajomi z Warszawy, czasem z Bydgoszczy, to też to jest, wiesz, jakbym ci powiedział, że przyjeżdżają turyści z Bydgoszczy, no to byś powiedział, że takie trochę abstrakcyjne, nie? A oni przyjeżdżają pochodzić po górach świętokrzyskich na przykład. Przyjeżdżają zobaczyć coś tam i to są ludzie, którzy często wracają, którzy właśnie nocują i tak dalej. I to też się będzie napędzać, bo im będzie więcej takich turystów, którzy będą nocować, no to oni będą potrzebować też gdzieś wyjść, gdzieś zjeść, spróbować kupić sobie jakiś regionalny produkt. No to bardzo mnie cieszy, że w ostatnich kilku latach też te regionalne produkty w różnych miejscach u nas rozkwitły. I to też jest fajne pod kątem tego, że ktoś przyjedzie, przywiezie kabanosa z Kurozwęg, podzieli się tym z jakimiś ze swoimi znajomymi. W Szydłowie kupi śliwkę, tam gdzieś zje zalewajkę świętokrzyską i to też fajnie, że ta kuchnia jest.
W Kielcach w dalszym ciągu nawet nie kupisz pamiątki.
No trochę tak, ale to też.
No, ja ale myślę, to trochę pokazuje, że tych turystów, takich, którzy mogliby kupić pamiątki, może tu nie być.
Kielce też jako miasto nie są takim super atrakcyjnym miastem, jak na przykład Kraków czy Poznań. No. Według mnie powinno wykorzystywać to, żeby właśnie być taką bazą wypadową. I też powoli zaczynają fajnie wykorzystywać swoje atuty, na przykład to, że mają, że w Kielcach mamy rezerwaty przyrody, że mamy kadzielnię, na którą można sobie
przyjechać. No a jest
autobusem.
To fenomen na skalę kraju.
Tak, i to też nie jest taka atrakcja, że ludzie będą przyjeżdżać z drugiego końca Polski, żeby zobaczyć kadzielnię, ale jak już są w tych Kielcach i nieważne, czy znaleźli się tutaj z powodów turystycznych, czy mieli coś do załatwienia, mieli konferencję w pracy.
To no niech wiedzą, niech
tak,
korzystają.
Jak im się pokaże, że wsiadasz w autobus i jedziesz, no na przykład to był taki duży problem, ale komunikacja miejska w Kielcach kiedyś była, znaczy dalej jest bardzo skomplikowana, ale nie działały mapy Google, czy jak dojadę.
Tak, tak.
Więc
jeszcze
jak
niedawno,
ktoś przyjeżdżał do mnie i miał do mnie dotrzeć komunikacją miejską, to było bardzo trudno mu czasem wytłumaczyć, gdzie ma wsiąść, gdzie ma wysiąść, co ma zrobić, jak ma zrobić. A teraz taka mała rzecz i to jest naprawdę duże ułatwienie, które z perspektywy czasu myślę, że też się przełoży.
Jak w Kielcach rowery miejskie na zimę, które się pojawiły.
Chyba znikły już. Ale to też, to są jakby, nie jesteśmy w stanie tego procesu zrobić tak w rok. To nie będzie tak, że Kielce jakby, wiesz, nie postawimy tutaj wieży Eiffla, która nagle sprawi, że będzie chciała setka tysięcy turystów tutaj przyjechać.
Ale to też nie jest tak, że Kielce powstały wczoraj.
Nie powstały wczoraj, ale...
Więc to nie tak, że nie było czasu, żeby to robić.
Ale wiesz, na przykład rynek Jasienkiewicza myślę, że z roku na rok wyglądają pod kątem wizualnym lepiej. No ja pamiętam, kiedy do Kielc...
Tak, bo jest coraz mniej ludzi, więc łatwiej zobaczyć cokolwiek.
Ale troszkę odrastają te rzeczy, które zostały zniszczone, powiedzmy, wcześniej. No ja pamiętam, jak przeprowadziłem się do Kielc na studia, to rynek Jasienkiewicza wyglądał, jakby tam bomba atomowa spadła, tak? To jakby wszystko mamy takie wybetonowane, jeszcze jak było gorąco, to teraz, no, to powiedzmy... Może nie wygląda to jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało, ale już wygląda naprawdę jakby coraz lepiej i te zmiany gdzieś tam są widoczne. Więc turystycznie myślę, że Kielce, czy może cały region, na pewno w ostatnich latach zyskał i będzie zyskiwał.
Cały region to zdecydowanie. Przecież turystów w mniejszych miejscowościach jest sporo, naprawdę sporo. Tylko cały czas w mieście wojewódzkim.
No tak, ale to też, no jakby, jak ktoś mnie pyta czasem, co w Kielcach zobaczyć, na przykład dwa dni, to ja też często radzę właśnie jakby nie skupiać się koniecznie tylko na tych Kielcach, bo to też zależy, bo no jakby są jakieś tam muzea, są takie miejsca, które jak ktoś lubi, to jest fajne, tylko że powiedzmy, no Muzeum Narodowe też nie jest dla każdego turysty, a Kielce mają naprawdę dużo takich jakby bardzo wartych odwiedzania atrakcji blisko siebie i są świetną bazą wypadową i według mnie właśnie nie trzeba walczyć o tego turysty, żeby go zmusić, żeby on tutaj chodził po Sienkiewicza i po rynku cały czas i tak dalej, tylko że jakby siłą rzeczy ci turyści przyjadą, żeby zobaczyć jaskinie Raj, jak Kielce będą na tyle atrakcyjne, żeby ich zachęcić do tego, żeby zanocować w Kielcach i to, bo to będzie część turystów, która zanocuje w Kielcach, to wtedy jak im się pokaże alternatywę też spędzania czasu w postaci tego, że słuchaj, możesz wyjść tutaj, możesz zobaczyć to i tak dalej. I to wcale nie muszą być naprawdę takie rzeczy stopki, czego przykładem jest na przykład Cieszyn. Nie wiem, miałeś okazję być w Cieszynie, jeść tamtejsze kanapki.
Niestety nie.
To naprawdę polecam bardzo fajne miejsce na przykład na weekend. I Cieszyn jest taki, że Cieszyn jest ładny, jest estetyczny. Jest wiele miast w Polsce, które są ładniejsze, ale w Cieszynie jakby kilka takich mniejszych rzeczy się kumuluje ze sobą. Mamy lokalny browar, bardzo fajny po stronie polskiej. Mamy trochę polskiej kuchni, która nas nie interesuje aż tak bardzo, no bo jakby tą polską kuchnię mamy wszędzie, mamy w domu. Ale mamy kuchnię czeską, która jest po drugiej stronie rzeki. Mamy kompletnie inny sposób podawania i kompletnie inne piwa po tej stronie czeskiej, co też jest ciekawym doświadczeniem, jak idziesz na weekend i wchodzisz do takiego baru czeskiego, który wygląda kompletnie inaczej. Mamy po polskiej stronie gdzieś tam ładne budynki, ładniejsza jest polska strona Cieszyna, ale mamy jakby te ładne, fajne budynki, które się fajnie ogląda, jak się gdzieś tam spaceruje po tym historycznym centrum, ale mamy też na przykład kanapki cieszyńskie, to jest coś, co wymyśliło społem w Cieszynie i to są takie kanapki, na których są różne rzeczy, one tam tradycyjnie, te pierwsze były ze śledziem, ale teraz są różne wersje. One swego czasu, parę lat temu, kosztowały nawet poniżej 2 zł. Teraz z tego co wiem kosztują już trochę więcej, ale to dalej jest gdzieś tam w okolicach 3 zł. I to są kanapki, które są zrobione dla lokalsów. Ludzie idą do szkoły, idą do pracy, wchodzą sobie do jednego z punktów z połem, kupują sobie taką kanapkę, zamiast robić ją w domu, są tanie. Ale z punktu widzenia turystów to też jest taka ciekawostka. I turyści, którzy przyjeżdżają do Cieszyna, idą sobie na taką cieszyńską kanapkę. I to jest jakby takie wydaje się, to jest taka mała rzecz. No, nikt nie przyjedzie po to, żeby zjeść taką kanapkę, mógłbym tobie teraz wyjść i zrobić i miałbyś coś podobnego, ale wiesz, jak już tam jesteś, no to naprawdę to się na takie pełne doświadczenie to się składa. I to są takie małe rzeczy, gdzie jest po prostu fajnie. I Kielce tak samo, jakby złożyć parę takich fajnych, małych rzeczy, przygotować to, no nawet też czasem pod kątem takiej turystyki też właśnie kulinarnej, regionalno-produktowej, jest tak, że ludzie przyjeżdżali do jakiegoś miasta i oni nie wiedzieli, że w tym mieście to jest to i to. I no to był problem taki Szydłowa trochę, że tam jakby te śliwki były wszędzie dookoła. Jak się jechało w sezonie, to się widziało, że o kurczę, ale to kwitnie. Jak się jechało podczas zbiorów, to się widziało, że jest pełno śliwek. Jak się jedzie, tak jak teraz zimą, to widzi, że stoją jakieś drzewa, to tak sobie myśli, że no coś tutaj rośnie. Ale tego produktu regionalnego nie było. Teraz od jakiegoś czasu już jest pod różnymi postaciami. I tam też jest fajny gdzieś tam przykład kooperacji, bo też tu mamy krówki na przykład śliwkowe. Mamy piwo, które robi browar w Kurozwękach, który jest oddalony kilka kilometrów dalej. Gdzieś tam te wszystkie różne małe rzeczy się złożą i wcale nie musimy konkurować, bo jakby Kielce nigdy nie będą konkurować z Krakowem czy z Poznaniem, ale mogą...
Chociaż jak nam dworzec zbudują.
A mogą, ale ma być taki zamek stary. Ale jeśli chodzi o dworzec, to na przykład to też taki mały
UFO,
smaczek.
Super.
UFO, no i jakby UFO, trzeba fajne miejsce.
Chwalić. Dobrze, że nie zmienili go.
Tak, no to byłby duży błąd, gdyby zmienili. My na przykład teraz też mamy taki pomysł na film o Kielcach, gdzie chcemy trochę pokazać Kielce od takiej trochę innej strony i tam między innymi właśnie UFO chcemy w tym temacie uwzględnić, bo Kielce mają też sporo takich fajnych, powiedzmy nieodkrytych rzeczy, które dla kogoś, kto już tutaj jest, będą fajne, kogoś kto przyjedzie, ale też dla powiedzmy jakiejś takiej niewielkiej niszy ten temat, który będziemy robić, jest też taki, że no może zachęcić ludzi, żeby przejechać tylko po to.
Okay.
Więc to jest tak, że my nie zauważamy takich rzeczy. No jakby UFO dla większości mieszkańców Kielc to jest coś normalnego. Coś, co było
dla wielu było
zawsze, kiedyś było wstydem. No miejmy nadzieję, że nie zostanie doprowadzony do tego stanu, w jakim był jeszcze parę lat temu. Ale tak naprawdę no, pod kątem architektonicznym no, to jest taka perełka.
Jest.
Nie widzisz tego, jak przejeżdżasz. Znaczy nie zwracasz na to uwagi, bo przyzwyczaiłeś się.
No tak, tak. Myślę, że też w ogóle kawał dobrej roboty a propos takiej turystyki w Kielcach. Ciekawym pomysłem robi nasz wspólny znajomy Kuba Juszyński, więc jakbyście
tak,
chcieli...
Spacery.
Tak, spacery po Kielcach na tym razem.
Można znaleźć.
Tak.
Tak, one są organizowane tam różne tematycznie i tak dalej.
Tak, żeby ktoś nie powiedział, to tym razem tu była nazwa.
Tym razem. PL. Tak, ale to bardzo fajne, no to ja też miałem okazję w paru spacerach uczestniczyć. Też fajne z perspektywy mieszkańców, jak ktoś mieszka w Kielcach, nie był, to polecamy się wybrać. Kuba jest naprawdę pasjonatem takim regionalnym.
Ja nawet nie wiedziałem, że to jest tak dość szeroko znane i jakby jak się szuka czegoś do zwiedzania w Kielcach, to faktycznie łatwo to znaleźć, bo przyjechali do nas harcerze z Lublina, no i tam byli na weekend w Kielcach i przyjechali po nich też rodzice i okazało się, że zostali właśnie na weekend w Kielcach i jedną z atrakcji, którą udało się im zaliczyć, był właśnie spacer z Kubą, więc faktycznie łatwo do tego chociaż dojść.
A jeśli chodzi o turystów, to na przykład nie wiem, czy, bo to też tego się nie zauważa, ale na przykład była jakaś grupa chyba z Japonii ostatnio tutaj.
No proszę.
Tak, bo właśnie znajoma mówiła, że oprowadzała ich po angielsku i ta grupa budziła duże zainteresowanie lokalnych mieszkańców. Nie spodziewali się oni zobaczyć Japończyków. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że z Mikołajem Wąskim teperkiem kiedyś tutaj w Kielcach nagrywaliśmy na jego kanał odcinek o Kielcach po angielsku. To w ogóle był to jak on szedł i mówił po angielsku, ludzie naprawdę, to było jeszcze parę lat temu, patrzyli bardzo dziwnie. A gdy nagrywał w sklepie tak trochę na przypale, bo tam bez żadnych zgód i tak dalej, przy półce z majonezami kieleckimi, to te spojrzenia ludzi w sklepie na kolesia, który mówi, że this is majonez kielecki, no to była bezcenna sprawa. Więc no, może jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale to z czasem też myślę, że może się zmienić, bo naprawdę jakby ja mając to doświadczenie takie, no podróżowaliśmy, byliśmy w prawie wszystkich europejskich krajach. Widzę rzeczy, widzę jakby atuty, które to województwo, to miasto ma i które można wykorzystać, ale trzeba zrobić trochę tak jak my w naszym filmie, że niekoniecznie walczyć z tymi rzeczami, które się nie da pokonać. Czasem trzeba dać się poddać i znać swoje miejsce pod tym kątem, że no wiadomo, że jakby Kielce nie wyprzedzą nigdy Krakowa, ale są względy, pod którymi można to wykorzystać. No nawet Góry Świętokrzyskie, tak, to nie są najpiękniejsze góry w Polsce.
Ani najwyższe.
Ani najwyższe.
Ale
ani
za to najstarsze.
Nie ma najwięcej. To jest też kwestia taka, znaczy w Polsce tak, ale już na świecie, czy tam w Europie, to już się zmieniło.
Już
się podobno zmieniło, więc mówimy, jedne z najstarszych to jest poprawne.
Ale mamy tetrapoda.
Tak, tetrapoda. Nie ma tutaj najwięcej szlaków, a mimo wszystko ludzie tutaj przyjeżdżają, bo na przykład odnajdują między innymi spokój, to, że no nie wiem, tak jak się idzie na tym szlaku, to nie spotyka się miliona innych turystów, niektórych trzeba wymijać, którzy są głośno i tak dalej. Można tutaj znaleźć spokój, można się fajnie przejść.
Jak każde góry ma trochę swój zupełnie inny klimat tak naprawdę.
Tak, więc no ale na przykład jest, i to też właśnie, co mówiłem o tych małych rzeczach. W naszym filmie przedstawiliśmy chatę Kaka w Kakoninie. Tam pani Teresa robi pierogi, swoją kuchnię.
Jeszcze też nie byłem.
Tak,
jest.
Ale to, wiesz co, my byliśmy w tym miejscu ze znajomymi z Warszawy, którzy tutaj przyjechali pierwszy raz wtedy w Góry Świętokrzyskie. I zatrzymaliśmy się dokładnie w tym miejscu, gdzie ta chata Kaka, tam ona budynki były cały czas. Wtedy to było zamknięte. Albo, jeśli dobrze pamiętam, to były jeszcze jakieś takie hamburgery, zapiekanki, taki mocny standard. No i oni wtedy narzekali, że kurczę, że no tutaj takie fajne miejsce, tu można byłoby wstawić jakąś zalewajki świętokrzyską.
Ktoś podsłuchał akurat?
I naprawdę tych turystów nie, no bo dużo osób się tam zatrzymywało, wyciągało jakieś swoje kanapki. Ja pamiętam, że my wtedy, oni już też byli strasznie głodni, ale mówili, że kurczę, no nie będziemy mieć takich jakichś zapiekanek, tylko pójdziemy do klasztoru, to tam w klasztorze może chociaż jakiś bigos, bo oni chcieli po prostu nawet nie jakoś super regionalnego, ale coś takiego, że no jakby to, że to nie będzie tam hamburger czy frytki. No i cyk, i mamy nagle chatę kaka, która się otworzyła i która też jest super atrakcją samą w sobie, bo idziesz przez ten szlak i możesz zatrzymać się, zjeść tą pajdę ze smalcem i wiesz, że ten smalec jest zrobiony konkretnie przez tą panią. Tam masz, widzisz te zwierzęta różne fajne. To jest taka super rzecz, która też nie jest taka, że no nie przyjedziesz z Gdańska po to, żeby te pierogi zjeść, ale jak już przyjedziesz, żeby się przejść po tym szlaku, bo bardziej przejść się po tym szlaku, to wizyta w tym miejscu jest taką atrakcją, która uatrakcyjnia ten szlak tak naprawdę. I później kolejny raz możesz sobie myśleć, że o fajnie, to pojadę, przejdę się jeszcze tam, a tam były te dobre pierogi albo fajny jakiś regionalny produkt. I to jest gdzieś tam takie coś, co to rzeczywiście no, można powiedzieć, że te rzeczy się dodają, sumują się. Pani Teresa korzysta na tym, że ma te góry jest na szlaku, ale ten szlak też korzysta na tym, że jest pani Teresa. Synergia i jakby tego życzmy świętokrzyskiemu, żeby ludzie potrafili się tu dogadać.
Tak jest. Myślę też, że w ogóle świetnym dowodem na to, że jest co pokazać i co pozwiedzać, jest to, że województwo świętokrzyskie trzeci raz na podium tego konkursu.
Tak, dwa razy pierwsze miejsce, raz, tak jest, trzecie, raz trzecie. I w klasyfikacji medalowej województwo świętokrzyskie jest na pierwszym miejscu.
Więc jeśli to jest ktoś jeszcze u nas nie był,
zachęcamy.
No właśnie, jak ktoś jeszcze u nas nie był i zachęcamy, co byś polecił takiego must see?
Na pierwszy raz. I nawet jak ktoś był, to ja polecam bardzo często Jaskinie Raj. U nas w regionie jest problem z tym, że wszyscy tam byli w podstawówce na wycieczce i nikt jej nie pamięta.
Ja byłem ostatnio, żeby sobie przypomnieć.
No i co, zrobiła wrażenie. Super. To na pewno mamy Jaskinie Raj, mamy Zamek Krzysztopór, który jest też taką topką jakby w skali krajowej. Tutaj dużo też zależy od zainteresowania, bo jak ktoś lubi militaria, to na przykład Muzeum Orła Białego w Skarżysku jest fajną rzeczą, chociaż trochę kontrowersyjną.
Czemu kontrowersyjną?
Bo tam dużo rzeczy nie jest pod dachem. I miłośnicy militariów...
Nawet prawie wszystko jest nie pod dachem.
Miłośnicy militariów nie lubią za bardzo tego, że te rzeczy niszczą.
Okay. I ten samolot wszyscy już zdeptali od środka.
Tak. Mamy te tereny, których my nie pokazaliśmy w filmie, bo nie było na to trochę czasu, ale te tereny północne województwa świętokrzyskiego, gdzie mamy sporo takich pozostałości, powiedzmy, poprzemysłowych, tam po... jakieś pozostałości, no Wielki Piec w Starachowicach, ale też dużo takich mniejszych takich lokacji, które są praktycznie opuszczone, a które jakby dla miłośników takich tematów mogą być fajne.
Też nie byłem. Ja sobie zapisuję.
Tak, zapisujesz sobie. Jest właśnie, jeśli chodzi o na przykład zamki, pałace, to też na przykład, nie wiem, nie możemy się równać z na przykład z Dolnym Śląskiem pod tym kątem, ale mamy też takie fajne miejsca właśnie, jak na przykład te wspomniane wcześniej Kurozwęki. Jak ktoś jest z dzieciakami, jest w sezonie, tam są te labirynty teraz w konopi, dawniej w kukurydzy.
Jak ktoś jest
dalej
z dzieciakami, to ma pretekst, żeby się pobawić w tym labiryncie.
Ale to jest super sprawa. Ja pamiętam, jak oglądałem, jeszcze będąc dzieciakiem, czasem były takie filmy właśnie, gdzie były te labirynty i tak dalej, to zawsze się kurczę, ale by się
i on tam chyba
takiego...
jest co roku jakiś inny robiony, jakiś inny, wzór więc, ma tak, od góry inny.
Tak, jak byłeś już raz i pójdziesz jeszcze raz, to nie jest tak, że pamiętasz trasę i mówisz, o przejdę taki w ogóle. Więc też super sprawa, tak? Mamy trochę takiej, teraz będzie otwierany niedługo Park Legend u nas, czyli też takie połączenie właśnie tych różnych tutaj tematów. Więc no jest dużo tych takich obiektów, które rzeczywiście są tam. W Kielcach na przykład, to też niekoniecznie mieszkańcy na ten temat wiedzą dużo, ale na przykład Park Trampolin się cieszy sporą popularnością. Nie wiem, czy byłeś.
Byłem raz.
Byłeś, tak? Ja nie byłem. Jezu,
jak się zmęczyłem.
Ale wiem, że dużo osób poleca i ten, więc no to na pewno istotne jest w tych podróżach to, żeby dobrać te rzeczy dla siebie, tak? No bo tak jak mówiliśmy w kontekście Muzeum Narodowego, to jest miejsce, które się może mega podobać jednej osobie, ale niekoniecznie musi się podobać wszystkim, więc niekoniecznie, żeby iść tam na siłę. Więc najważniejsze jest to, żeby dobierać te rzeczy pod siebie, pod swoje upodobania.
I ja w dalszym ciągu nie byłem też na przykład na kadzielni.
Nigdy.
Nie, nawet byłem w tej jaskini, którą otworzyli, bo mamy teraz jaskinię.
Ja się oświadczałem na kadzielni w ogóle.
O, proszę. Ale a byłeś na tej Tyrolce?
Na Tyrolce nie byłem.
Ja też jeszcze nie byłem, ani nie byłem na tej ściance wspinaczkowej, lodowej.
No, tak, no lodowej. Może dlatego, że teraz nie ma zimy. U nas nie zawsze, to teraz jest problem trochę, bo nie ma lodu, nie ma. Ale są dwie atrakcje, ma przyjść ochłodzenie, więc...
Są dwie atrakcje w środku Kielc i też na nich jeszcze nie byłem.
Tak, ale lodospad też, to jest też coś, co robi. Właśnie, no jak ktoś na przykład ćwiczy wspinaczkę, to może u nas w Świętokrzyskim nie ma i nie wiadomo jakich takich wspinaczkowych, no ale lodospad to jest też taki, no jedyny w swoim rodzaju. w takim fajnym, naturalnym miejscu i tak dalej.
Może nie ma wysokich, ale mamy parę skałek ładnych, tak, gdzie zdecydowanie jest. Się można powspinać.
Tak, więc jest fajnie, jest tu dużo rzeczy. Rzeczywiście, czasem się trzeba przebić, czasem się trzeba poszukać, ale naprawdę, no teraz też wiem, że koło Hańczy jest otworzone też jakieś takie na przykład gospodarstwo ze zwierzętkami. Ze zwierzątkami właśnie takie fajne, jakieś tam alpaki i tak dalej. Akurat na stolisku Krzysztofa Gęciarza widziałem.
No i proszę, tak, to też muszę zobaczyć.
Tak, więc on tam przyjeżdża co jakiś czas i wydaje się, to fajne.
To ja odwołuję wyjazdy zagraniczne, ja już wiem, co będę robił. Mam jeden komentarz spod waszego konkursowego filmu, który sobie zapisałem.
Czy mam się bać?
Nie, bo jest bardzo pochlebny, chociaż nie wiem, zobaczymy. Śledzę was od początku i na przestrzeni czasu widać było, jak bardzo się rozwijacie i jak robicie coraz to lepsze rzeczy. Ale tym filmem to już przebiliście samych siebie. Przecież to mogłoby lecieć na jakimś National Geographic. Kadry, muzyka, narracja, montaż i ogólny klimat tego filmu to najwyższa półka.
Ludwik Pisarski.
Nie, to akurat nie mój komentarz, chociaż zazdroszczę i podpisuję się pod nim obiema rękami.
Bardzo nam miło i bardzo cieszymy się z powodu odbioru tego filmu, zarówno jeśli chodzi o ludzi stąd, którzy się cieszą, że fajnie pokazaliśmy Świętokrzyskie, jak i ludzi z zewnątrz. Mm-hmm. To jeśli chodzi to my też widzimy ten progres, który zrobiliśmy. Nasze filmy, wcześniejsze, nawet te filmy, które były nagrywane gdzieś tam rok czy dwa lata temu, one się sporo różnią. My staramy się kłaść nacisk na to, żeby to była fajna jakość, żeby to się fajnie oglądało, żeby to się przyjemnie oglądało. No i możemy się tylko cieszyć, że ten film w gusta naszych widzów i nie tylko naszych widzów, to mamy akurat stałego widza, pozdrawiamy, jeśli akurat by zobaczył ten materiał, trafił. Mm-hmm. I no mega nas to cieszy, że ten odbiór tego filmu był taki, jaki był. No chcielibyśmy robić tylko takie materiały i lepsze. Mamy nadzieję, że wiesz, może kiedyś się spotkamy za 5 lat i będziemy wspominać, że to Świętokrzyskie, to było to, pamiętam, to Świętokrzyskie, a te nowe to dopiero. No ale to tak trochę jest. Zresztą też jak widzisz, nawet nie wiem, pewnie jakbyśmy wrócili do naszej pierwszej rozmowy.
Oj, zdecydowanie.
To byś nie wracajmy.
Nie, akurat ta rozmowa wyszła dobrze, ale miałem takie rozmowy w pierwszym sezonie, do której jakościowo, w sensie rozmowa była super, rozmówca był pierwsza klasa, a przez to, jaki był technicznie i jak ja miałem też doświadczenie w robieniu rozmów, to...
Ja to widzę w Top Gearze na przykład, jak wiesz, jak po roku oglądałem te filmy sprzed roku i sobie myślałem, o Jezu, ale teraz na szczęście to już są fajne, a później po dwóch latach oglądało się te filmy sprzed roku
tak
i sobie czegoś, o Jezu. A tych pierwszych też w ogóle jakby nie wraca się, nie? Więc jakby to fajnie, że ten progres jest widoczny. Cieszymy się, że tam też inni go zauważają. Mm. No i to jest ważne, przynajmniej w tej branży, w której my tutaj jesteśmy wszyscy we dwoje. I moja druga mniejsza połowa moich projektów, naszych projektów też. No to jakby to jest ważne, żeby się cały czas rozwijać. I to też na pewno cieszy. I to nawet nie tylko pod kątem technicznym, ale to też pewnie widzisz pod takim kątem prezenterskim, pod kątem tego, jak zadajesz pytania, jak prowadzisz i tak dalej. To są takie rzeczy, których nie widzisz z odcinka na odcinek, ale jak się cofniesz o rok czy o dwa, to wtedy patrzysz,
duża
o
zmiana. Jezu.
I tam, wiesz, ja dawniej mówiłem bardzo dużo. I jak teraz widzę ten...
Mi to czasami nawraca filmik, i walczę sobie z tym.
To wiesz, to tam gdzieś tam też wydaje, niektórzy mówią, że głos mi się zmienił. Ale to też jest kwestia tego, że po prostu lepiej potrafię
inaczej
ten głos kontrolować.
Inaczej się mówi w pewnym momencie do mikrofonu, do kamery.
Tak, uczysz się. To też mniejszy stres jest. Ja na przykład to i mówiłem w dużej mierze dlatego, że byłem zestresowany trochę z tą swoją kamerą i ja zawsze też miałem tak, że bardziej stresowała mnie moja kamera i to, że mogę to sobie obejrzeć, poprawić i tak dalej, niż cudza kamera. To był czas, kiedy jeździłem na żywo do telewizji, występowałem i byłem wywalony.
To jest dużo lepsze. Ja tak samo. Jak ktoś nagrywa i jakby nie mam na to wpływu, jak to będzie wyglądało, no to wiem, że to na raz idzie. Co poszło, to poszło. Tak, to trudno, nie?
A jak sobie można... To, no ja pamiętam, jak
i jeszcze poprawki nagrywać, to drugi, trzeci raz.
Raz dostałem prośbę, to w tych czasach już po... żeby nagrać jakiś krótki komentarz do radia i miałem go sobie nagrać sam. Tam to miało 45 sekund, jakieś proste totalnie jakby ten. Zacząłem nagrywać. Słucham, nie, jeszcze raz. I siedziałem chyba z godzinę, nagrywałem 45 sekund.
A tak to on by nagrał raz, poszło.
Tak, no teraz miałem takie sytuacje, że ktoś do mnie dzwonił i jakby nagrywał
przez telefon.
Też ja sobie chodziłem, super. My nagrywaliśmy film, pamiętam to właśnie ten tajemniczy świętokrzyski telefon z radia. Mm. Ja to mówię, dobra Kasia, czekaj, tak ja chwilę sobie wyjdę na dwór, tylko pytanie, cyk, odpowiedź, nie ma problemu. No nawet jak coś tam poszło nie tak, to ja nie będę tego oglądał, ja nie tak będę jest. Widział, nie będę się zastanawiał, że o kurczę, przejęzyczyłem się, mm. O tutaj jest zrobiony błąd językowy, nie powinienem tego powiedzieć tak, tylko to powinienem powiedzieć lepiej, to już nie jest mój problem.
Ja nawet jak też nie słucham, ale jak czasami mi się coś trafi, bo ktoś podeśle, to też już, no trudno, no tak no się nagrało.
Było to było, a tak na żywo to już tak. W ogóle, no poszło, to nie ma co rozpamiętywać, no, tak nie cofniemy.
No właśnie, bo tak wspominamy o Kasi, o twojej mniejszej połowie. Jak się dzielicie zadaniami? Bo tych projektów teraz macie dużo, bo oprócz tego, że Top Gear, oprócz tego, że Road Trip Bus, to jeszcze do telewizji nagrywacie.
Tak, robimy też kanał na przykład Mavit Polska, to jest taki kanał, który jest, Mavit to jest importer mhm. żywności włoskiej i my tam robimy kulinarne materiały podobne do Top Gear'a, tylko bardziej w kontekście tego mhm. ich sklepu i tak dalej, tam odpowiadamy za całą produkcję i tak dalej. Z czasem nauczyliśmy się jakby dzielić te obowiązki. Mm-hmm. Generalnie my się mało, zawsze się mało kłóciliśmy. A jak się kłóciliśmy, to zazwyczaj o pracę. Typu, aha. Że to, żeby się nie animowało. Nie, niech się animuje. Nie, to jakby jakieś takie rzeczy. Ale to też człowiek się dociera. Mm-hmm. Mm. I teraz mamy taki dość jasny podział. To znaczy też jakby Kasia jest operatorem, głównym operatorem. Mm-hmm. W tych podróżniczych filmach większość rzeczy, te zdjęcia, na których akurat nie ma idącej Kasi, to nagrała Kasia. Okay. Chyba, że dron. Ja nagrywam, ja dronuję. Gdzieś tam artystycznie te nasze wizje czasem są różne, ale zazwyczaj spotykamy się w tym jednym miejscu. Myślę, że mamy podobne podejście do materiałów, które chcemy tworzyć i tak dalej. To jest dużym ułatwieniem. Mm-hmm. Jeśli chodzi o Top Gear, to na przykład ja na początku nie montowałem w ogóle. Mm-hmm. W tym momencie Kasia jest odpowiedzialna za ustawianie tego wszystkiego. Jest też dekoratorem studia, więc to, że na przykład ten kwiatek stoi w tym miejscu i tak dalej, to za to odpowiada Kasia. Kasia odpowiada za nagrywanie i techniczne mm-hmm. kwestie, w które ja jakby nie wchodzę. To ja trochę jakby wiem, ale no jakby to wszystko za to jest odpowiedzialna Kasia. Ja montuję na przykład w przypadku Top Gear'a, bo tam mamy tą oś główną, z głównej kamery, która nagrywa się ciągiem, więc ja to wszystko sobie przecinam. Robię to chyba trochę szybciej od Kasi, ale dlatego, że to jest też łatwiej zrobić mi, bo ja wiem, jakby, no ja sam siebie tnę, mm-hmm. a Kasia tam czasem zostawia, na przykład jak powtarzam jakąś wypowiedź, czy pierwsza, czy druga jest lepsza, żeby wyciąć. Ja robię tak, że zazwyczaj nie słucham w ogóle tych pierwszych, tylko zawsze tnę słucham tą ostatnią zawsze, widzę po wykresach dźwięku. Jeśli coś mm-hmm. poprawiam, to wychodzę z założenia, że to, co poprawiłem jako ostatnie, jest najlepsze, mm-hmm. więc nie tracę czasu na słuchanie tego, jakby co było wcześniej. I tylko jeśli widzę tam jakieś tam ten, no to wtedy się czasem cofam do wcześniejszej. Mm-hmm. Przebitki, które Kasia nagrała, też ja powiedzmy tak przecinam, bo już po obejrzeniu tej osi głównej wiem, jakby których będę potrzebował i na przykład, nie wiem, jeśli chodzi typ ugniatanie ciasta, to ja mm-hmm. też jakby przygotowując przepis, ja też wiem, które elementy są ważniejsze. I na przykład jak wiem, że wyciąłem kawałek z początku, no to wtedy mogę sobie od razu przeskoczyć o ileś tam czasu do kolejnego etapu procesu tego ugniatania, że wiem, że to będzie spoko, więc też jakby to jest łatwiejsze dla mnie. Mm-hmm. Więc ja wycinam sobie na przykład tych przebitek trochę, narzucam je na tą oś główną, no i Kasia wtedy już zajmuje się całą kosmetyką, wycina jakieś tam te moje niedociągnięcia, powiedzmy, jak niezbyt dokładnie. Jeśli chodzi o te przebitki, to ona też wtedy je skraca, dostosowywuje do siebie tak, żeby ten ruch był kontynuowany. Jak gdzieś tam na przykład tak ugniatam, no to jak się jedna przebitka kończy, kiedy mam ciasto rękę zaciśniętą, no to druga przebitka fajnie się też zaczyna od tego momentu. Mm-hmm. Więc Kasia to dostosowywuje. Czasem ścina te przebitki, bo to też na przykład wtedy jej mówię, że tam, no nie wiem, z tego ugniatania ciasta to jest dużo, jak chcesz to skracaj tam dowolnie, tam pod kątem filmowym, żeby było wyglądało fajnie. Jak mam jakieś takie przebitki, które wiem, że trzeba zachować, bo one są istotne z punktu widzenia procesu, no to czasem zaznaczam je na inny kolor. Więc no to wszystko się już odbywa w miarę szybko. Teraz na ten rok mamy też takie postanowienie, że chcemy robić to Top Gear, a tak bardziej w sposób taki usystematyzowany pod tym kątem, że na przykład siadamy i wiemy, że na przykład teraz mamy tydzień czy 10 dni, które poświęcamy na Top Gear'a i te tematy kulinarne, żeby później mieć kolejne 10 czy 14 czy 15 czy 20 dni na tematy podróżnicze. Okay. To nam pomoże tak jakby nie rozdzielać tych różnych rzeczy. I to jest rzeczywiście fajne, bo to pomaga jakby tak skupić się na jednym temacie, ale na przykład podczas mistrzostw też nagrywaliśmy Top Gear'a, nagrywaliśmy do telewizji i tak dalej i udawało się gdzieś tam to wszystko mimo wszystko połączyć, no ale to już jednak trochę tego doświadczenia jest, więc...
No właśnie, bo nowy sprzęt wiem też, że macie do nagrywania. Jakie plany na przyszłość?
Plany na przyszłość spore. Pod kątem podróżniczym chcielibyśmy...
Mówiłeś na początku, że nie planujecie.
Nie planujemy, może... nie.
Jakie pomysły?
Znaczy, planujemy cały czas, tylko że nie planujemy już w taki sposób, że za 4 miesiące lecimy tam i tam, wtedy i wtedy, bo wiemy, że może być różnie. Mm-hmm. Mamy gdzieś tam w głowie jakieś te plany cały czas są, ale one są zdecydowanie bardziej elastyczne niż wcześniej, bo dobry plan... Znaczy zawsze wychodziliśmy z założenia, że dobry plan to elastyczny plan, a teraz wiemy, że one muszą być jeszcze bardziej elastyczne. Mm-hmm. Na pewno pod kątem podróżniczym chcielibyśmy, aby tych filmów pojawiało się na naszym kanale więcej. Docelowo chcielibyśmy, aby to było co najmniej 12 rocznie, czyli tak mniej więcej co miesiąc.
Super.
Teraz montujemy Hiszpanię, w której byliśmy jeszcze przed mistrzostwami i której nie publikowaliśmy w okresie mistrzostw, bo nie chcieliśmy, żeby te filmy się gdzieś tam mieszały. Ze sobą konkurowały, mieszały i tak dalej, więc teraz montujemy Hiszpanię jeszcze z zeszłego roku. Wymieniliśmy aparaty, obiektywy, cały ten sprzęt fotograficzny, no właśnie na przełomie 2022 i 2023. Już podczas mistrzostw mieliśmy nowy sprzęt, ale nagrywaliśmy jeszcze na starym, bo
go znacie.
Bo go znamy, tam kwestia tego, żeby wiedzieć, gdzie jest jaki przycisk i tak dalej. Teraz miałem tą przerwę, która była spowodowana operacją, mniej więcej miesięczną, więc mieliśmy taki miesiąc takiego trochę wolniejszego czasu, ale ostatnio nagrywaliśmy już pierwszy materiał kulinarny w studio właśnie nowymi aparatami, nowym sprzętem. Jest na pewno...
Ale nie tym teleobiektywem.
Nie tym teleobiektywem, ale też ten... Teraz jak wyjeżdżałem właśnie, to Kasia go montowała, bo właśnie mówiła, że akurat wróbelki za oknem się pojawiły, to trochę ponagrywa, żeby sobie potestować. Więc na pewno pod kątem podróżniczym chcielibyśmy, żeby tego było więcej. Pod kątem kulinarnym, pod kątem Top Gara, no to chcemy sobie to też mocniej usystematyzować i też przez to, że będziemy nagrywać tych filmów więcej, tak powiedzmy, że dzisiaj, jutro, tam za 3 dni i tak dalej, ciągiem, to też będzie łatwiejsze dla mnie pod tym kątem. Ja już od jakiegoś czasu stosuję. Ja lubię, jak wchodzę w jakąś kuchnię, tak się w niej zagłębić tak mocniej, ale wiem, że nie mogę wrzucić 7 przepisów z kuchni koreańskiej albo 7 przepisów z kuchni japońskiej pod rząd. Dlatego jeśli będę miał przygotowane tych materiałów więcej, to ja teraz mogę, jak na przykład dzisiaj, teraz właśnie będzie mieć ten okres japoński. Mam kilka pomysłów na japońskie rzeczy, które chcę nagrać i wiem, że będę je sobie nagrywał właśnie tak obok siebie. Ale wiem, że jakby robiąc zapas tych odcinków, mogę sobie wtedy pozwolić, że teraz wiem, że biorę kuchnię japońską, później biorę kuchnię amerykańską i tak dalej. I chciałbym, żeby w tym roku było na kanale to bardziej usystematyzowane pod tym kątem, żeby na przykład co najmniej raz w miesiącu był przepis z kuchni włoskiej, z kuchni japońskiej albo koreańskiej, z kuchni amerykańskiej i co najmniej jeden deser. I to na pewno 4 takie materiały, które żeby się trafiły zawsze. Do tego jeszcze jakieś tam... Te materiały, powiedzmy, dodatkowe, te kuchnie, które nie są tak super regularnie i tak dalej, więc trochę tych planów jest.
No to ja mam nadzieję, że wszystko wam się uda, bo chyba słyszałem też o jakiejś Islandii niedługo.
Tak, no to ta Islandia z wulkanem być może, więc miejmy nadzieję. Czekamy teraz na papiery jeszcze polskie, no bo tak, bo to ten ślub.
No to powodzenia. Mam nadzieję, że tym razem wam planów nic nie odwoła.
Tak.
Trzymajmy kciuki, żeby
wulkan
ten rok...
Może wybuchnął.
Oj, żeby wulkan może buchnął, że może jakaś zorza się pojawiła.
Zorza nie przeszkadza. Zorza nie istnieje i zorza nie przeszkadza.
Tak jest. Naszym gościem była większa połowa Road Trip Bus, Wojciech Grabowski. I... No, nie tylko Road Trip Bus,
tak,
bo też Top Gar. Ciągiem taka lista musi być teraz, co wymienić. Bardzo dziękuję ci, że do nas przyszedłeś.
Bardzo dziękuję, że mnie do ciebie zaprosiłeś. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że naszym widzom i słuchaczom, no bo mamy też słuchaczy, którzy nie oglądają.
Zdecydowanie.
Nie będą oglądać większej połowy. Nas tu jest dużo ogólnie. Nas jest dwóch, ale jest tak, jakby nas było trzech.
To i tłum. Tu już się tłok zrobił. Link do filmu konkursowego, który musicie zobaczyć. Zresztą jeden i drugi, bo jest skrócona wersja, dłuższa wersja.
Dłuższa wersja lepsza.
Oj tak, bo tam więcej szczegółów się w ogóle dowiecie. Więc zapraszam, klikajcie. Co, jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Cześć.